Kamienice Pomorza.
Późne średniowiecze i Bolesław II tym razem. Z Pomorza na Śląsk, albo ze Śląska na Pomorze. Co tego Bolesława II i co to za Bolesław w końcu? Z Pomorzem łączy.
Co łączy tego naszego Bolesława II rogatkę z Pomorzem? Ano to, że jego drugą żoną była Eufemia, albo Alenta, Zofia, no różnie ją tam w kronikach opisywano, pochodziła z Tczewa. Była córką Sambora Tczewskiego, księcia na Pomorzu. To małżeństwo nie było udane. Druga żona Bolesława Rogatki, żona z Pomorza, według legendy pieszo po nocy poślubnej wracała na Pomorze do swojego ojca, do Sambora. Nie jest to prawda. Ona została na Śląsku w 1309 roku, tam umarła, ale boso i nago stanęła pod murami jednego z opactw, gdzie akurat szczęśliwie dla niej przeorką była siostra Bolesława Rogatki, nie znosząca swojego brata za to, jakie życie prowadził. Mało tego, Bolesław II Rogatka, w przeciwieństwie do Sambora, był wychowywany przez świętą za życia Jadwigę. Tę Jadwigę, o której jest głośno na kartach podręczników historii, osoba tak święta za życia, mająca tak wielki wpływ na ludzi, że rzadko kiedy o kim taka opinia jeszcze za życia krąży, a jego matką była Anna, też późniejsza święta. Jest taka piękna scenka w legendzie obrazkowej świętej Jadwigi, jak to stara kobieta w otoczeniu zgorszonej niewiasty i starych mniszek myje młodzieniaszka. Tym młodzieniaszkiem był nie kto inny jak Bolesław Rogatka. I możemy sobie pomyśleć, co takie surowe, średniowieczne, chrześcijańskie metody wychowania potrafią zrobić z młodzieńcem. Zazwyczaj zegną go i wywiodą na manowce. I tak też z Bolesławem Rogatką trochę było. Jeszcze za młodu chował się gdzieś tam po jakichś tajemnych korytarzach. To pokazują późniejsze kroniki zresztą. Przedstawiają go jako człowieka nieufnego, który wszędzie, w każdym swoim zamku miał jakieś tajemne przejścia, dzięki którym mógł szybko uciekać. Jak spojrzymy na życie Rogatki, nie dziwota. To był człowiek, który zewsząd spodziewał się ataku. I takie wychowanie za młodu, dosyć takie surowe, tak właśnie mycie nóg przez stare zakonnice, spowodowało to, że on się po tych korytarzach krył, a swoją świętą babkę, Jadwigę, straszył jako diabeł, malując sobie twarz po prostu węglem. Nic dziwnego, że babka go nie lubiła. Przepowiedziała mu zresztą dosyć przykrą przyszłość. Jaką? Dowiemy się później.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy do księcia Bolesława II Rogatki. Skąd ten przydomek Rogatka?
Właściwie Rogatka doczekał się czterech przydomków. Łysy, srogi, cudaczny i rogatka. Rogatka to tak trochę od diabła. Cudaczny, dlatego że wiódł cudaczne życie. W przeciwieństwie do Sambora, księcia tczewskiego, który cudaczny ani trochę nie był.
I podobno prześladował swoją pomorską żonę.
To wychowanie przez świętą Jadwigę na rogatce wywołało wielki szok tożsamościowy. O swoich metodach wychowawczych Jadwiga zawsze mówiła, że są najlepsze. W końcu była świętą jeszcze za życia. I tak szkoliła w tym cudotliwym życiu swoją wnuczkę, siostrę Bolesława, też Jadwigę, że po takim kursie szkoleniowym odesłała ją do domu, gdyż jak stwierdziła święta Jadwiga, ta młoda Jadwiga była chora na ciele i na umyśle. No lepszego, można powiedzieć, świadectwa na swoje metody wychowawcze nie można wystawić. Rogatka jakoś to przeżył, a jego młodsi bracia i siostry wyszli zupełnie normalni. Do tego stopnia, że na przykład jego brat Władysław, z którym potem troszeczkę kłócił się Rogatka o władzę i o wpływy, został wysłany do Padwy na studia teologiczne, bo tak akurat przewidziano. I w tej Padwie pewien ubogi mieszczanin zaproponował po obniżonej cenie wdzięki swojej córki Władysławowi, a ten, ulitowawszy się nad nią, nie tylko nie pozbawił ją dziewictwa, ale dawszy jej pieniądze, wydał ją za mąż. Rogatka był zupełnie inny. On dostał po Henryku Pobożnym cały Śląsk, ale zgodnie z umową, po kilku latach, jak już bracia wejdą w odpowiedni wiek, przydzieli im ziemię. Po osiągnięciu pełnoletności przez braci Rogatki, Śląsk miał zostać podzielony na dwie dzielnice. Jedną miał wziąć Rogatka, drugą jego brat Henryk, natomiast dwaj młodsi bracia, Konrad i Władysław, mieli zostać przeznaczeni do stanu duchownego. Władysławowi się to udało, Konradowi nie. Karierą Władysława sterowała rodzina matki, świętej Anny, natomiast karierą Konrada, świętej Jadwiga. I można się domyślać, że tam, gdzie się tylko pojawiała śląska święta, wszyscy pragnęli czynić dokładnie na odwrót. Konrad szybko zrezygnował ze stanu duchownego, wrócił na Śląsk i powiedział do Rogatki: halo, ja chcę mieć swoją własną dzielnicę. to wojna. I w tę wojnę wszedł tak nieumyślnie, że nie tylko bił się z Henrykiem, nie tylko bił się z Konradem, ale bił się także z księżetami wielkopolskimi, którzy wykorzystali tę sytuację. Parę lat później Rogatka uwięził biskupa Tomasza. Świat chrześcijański zawrzał. Wszyscy chcieli zorganizować krucjatę przeciwko Rogatce. Do niej nie doszło, więc nie dziwota, że ten biskup szybko zmiękł, podpisał odpowiednie dokumenty kasujące dziesięcinę i wyszedł na wolność. Rogatkę spotkała za to ekskomunika. Sambora nigdy ekskomunika nie objęła. Objęła za to jego brata Świętopełka, z którym też walczył. To, co się działo na Śląsku, to, co się działo na Pomorzu, to jest taka pewna kalka. I tu walczył każdy z każdym przeciwko każdemu.
Tajemnice Pomorza.
To nie dość, że polityka była skomplikowana, to życie Rogatki rodzinne także najlepiej chyba się nie układało, prawda?
Miał swoją prawdziwą miłość. Była to pewna czarująca mieszczanka, o której źródła wypowiadają się bardzo niepochlebnie, ale może dlatego, że sercem Bolesława Rogatki zawładnąć potrafiła, w przeciwieństwie do wszystkich innych legalnych żon.
Księżniczka pomorska też nie dała rady?
Oj, nie dała rady, nie dała rady. Ona według tej legendy jeszcze w noc poślubną udała się do klasztoru. Stanęła właśnie tam nago i boso, tak? Wyprosiła przyjęcie do klasztoru, nie mogąc znieść prowadzenia się księcia, który wówczas już z tą kochanką odbywał spotkanie. Człowiek, można powiedzieć, kuriozalny. Ginie jego ojciec w bitwie pod Legnicą w 1241. Hordy Tatarów najeżdżają Śląsk. Rogatka po śmierci ojca udaje się na turniej rycerski. Ba, po 3 latach, jako pierwszy książę piastowski, organizuje pierwszy w Polsce turniej rycerski i też źródła kronikarskie wypominają Rogatce to, że jako pierwszy książę piastowski otaczał się Niemcami. Sambor czeski też. To byli dwaj książęta, którzy pierwsi zaczęli budować swoją pozycję w oparciu o nie rodzime rycerstwo, ale o ludzi z zewnątrz, o przybyszów. Na tych swoich rodzimych nie mogli liczyć. Ale o ile w przypadku Sambora źródła milczą, to na Rogatce obrywa się równo. Dlaczego? No bo człowiek światowy, organizujący turnieje rycerskie, ba, nawet sam w nich walczący, stara się do tych Niemców mówić ich rodzimym językiem. Patrzy się na to dosyć krzywo. A to kaleczył język, a to wychodziło to śmiesznie, a to wychodziło to cudacznie. Musiał przyjmować tych ludzi na służbę w dużej liczbie. Prowadził wojny ze wszystkimi braćmi dookoła.
Spodziewalibyśmy się, że mąż tczewskiej księżniczki polegnie gdzieś w boju, a skończyło się trochę inaczej.
Jeszcze na krótko przed śmiercią Rogatka wywinął numer swojemu błaznowi nadwornemu. Rogatka wymyślił sobie prosty plan. Wziął tego błazna, porwał go tak, jak stał na dworze, nałożył mu chustę, przetrzymał go parę dni w celi, wyprowadził na rynek. Powiedział także, no słuchaj, tutaj naśmiewałeś się ze mnie, za to grozi kara śmierci. Błazen spanikowany usłyszał kata idącego z toporem, no ale już nie wiedział, że tenże kat podmienił topór z kiełbasą. Błazen leżał sobie, już czekał na tą pewną śmierć. Został uderzony kiełbasą po karku. Bolesław się zaczął śmiać. Zdjęli temu błaznowi ten worek, co się okazało, błazen nie żyje. Jak to Rogatka skwitował? Błazen. A na żartach się nie zna.
A śmierć Rogatki?
Śmierć Rogatki była nie mniej osobliwa. Zmarł na biegunkę w Boże Narodzenie 1278 roku, zastawiając Lubusz, niezwykle ważny strategiczny gród pomorski. Mało tego, Sambor pomorski, tak jak Rogatka, umiera w 1278 roku. Zostawia ziemię gniewską. Po pewnym czasie krzyżacy pukają do wrót Mściwoja II, już księcia pomorskiego, całego Pomorza. Pukają do niego i mówią, słuchaj, Sambor zostawił ziemię gniewską. I tak jak Lubusz dostał się pod panowanie jednego z arcybiskupów niemieckich, tak Gniew i Żuławy Wiślane przeszły pod koniec XIII wieku pod władztwo zakonu krzyżackiego.